Dwie informacje mnie uderzyły, kiedy przyszedłem prowadzić program w Radiu RMF24. Bogdan Zalewski się kłania ponownie. Otóż, takie informacje z chińskim czynnikiem w tle. Białorusko-chińskie manewry planowane są tuż obok Polski, a więc Chińczycy na Białorusi. Taka informacja do nas nadeszła. A w tym samym czasie premier Węgier Viktor Orbán spotyka się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie. Zaprosiłem do rozmowy wybitnego znawcę zarówno chińskiej, jak i węgierskiej polityki, profesora Bogdana Góralczyka. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Autor licznych książek, tych ostatnich, m.in. węgierski syndrom Trianon i nowy długi marsz chociażby, ale to jest tylko dwie pozycje z całej rzeszy tytułów. Panie profesorze, co jest dla pana ważniejszą informacją? Czy to, że Białoruś zaprosiła Chińczyków na wspólne manewry, czy to, że premier Węgier jest w Pekinie?
No, dla Polski ważniejsze jest to, że Białoruś, a więc nasz bezpośredni sąsiad, właśnie stał się członkiem pełnoprawnym Szanghajskiej Organizacji Współpracy, którą zapoczątkowano w 2001 roku ze współpracy chińsko-rosyjskiej. Tym samym nie powinno być zaskoczeniem, że żołnierze chińscy stoją już na Bugu i powinniśmy z tego wyciągać daleko idące wnioski.
A jakie wnioski, panie profesorze?
To jest konsekwencja niedawnej wizyty prezydenta Dudy, no to bym wątpił. Natomiast to pokazuje, że Chiny idą coraz bardziej w kierunku Europy.
Co to znaczy? Jaką
I powinniśmy myśleć innymi kategoriami, że mamy drugie mocarstwo, nie tylko Stany Zjednoczone Ameryki, najważniejszego naszego sojusznika i najważniejsze państwo na wschodniej flance NATO, tylko że po drugiej stronie tej flanki pojawia się drugie supermocarstwo i czas o tym myśleć poważnie.
Panie profesorze, czyżby skończyła się ta absolutna hegemonia Stanów Zjednoczonych, że świat jest wielobiegunowy, choćby bipolarny?
Świat nie jest jeszcze wielobiegunowy. Stary ład, czyli jednobiegunowa chwila amerykańskiej bezwzględnej dominacji się skończył, raczej chyba nieodwracalnie. A nowego ładu jeszcze nie mamy, on się dopiero kształtuje i pytanie, czy to będzie znowu układ bipolarny, czyli Stany Zjednoczone, Chiny, czy też będzie wielobiegunowy, o co zabiega i Moskwa, i New Delhi, i może Teheran. Tak. Więc zależy, ile tych ośrodków siły miałoby być.
To jest taka globalna szachownica, widok z góry, z perspektywy co najmniej satelity. Spójrzmy może na konkret. Co to znaczy, że Chińczycy są u granic Polski? Co to znaczy dla nas?
To znaczy, że zmienia się konfiguracja układu sił, że mamy żołnierzy na naszych granicach, których nigdy wcześniej sobie nawet nie wyobrażaliśmy, chyba że w żartach były takie jeszcze w okresie PRL-u, ale tak. Może nie przytaczajmy tutaj.
Żarty się skończyły?
Żarty się skończyły.
No właśnie, a co z tego wynika? Czy jest tutaj...
Wynika z tego, że po pierwsze...
Wojenna?
Nie. Wynika z tego, że po pierwsze Chińczycy zaznaczają swoją obecność u progów europejskich, już nie tylko w postaci swoich półprzewodników, w postaci Huawei czy Xiaomi, teraz samochodów elektrycznych, przecież jesteśmy na progu wojny handlowej z nimi, a teraz zaznaczają jeszcze swoją obecność swoimi żołnierzami.
Wojskowym butem.
To pokazuje, że to jest wieloaspektowe, wielowymiarowe wyzwanie, jakie powinniśmy interioryzować, to znaczy przyjąć do siebie i mieć jakąś strategię wobec Chin, wobec wschodzących rynków, wobec światowego południa, a wcale takich nie mamy i to jest nasz błąd.
Panie profesorze, ja chciałbym tak dopytać w szczegółach. Jaką rolę odgrywają Chiny tutaj właśnie w Białorusi? Czy oni dyscyplinują Łukaszenkę, czy będą wsparciem dla niego?
Na pewno bardzo tam inwestują i są zainteresowani, żeby był na Białorusi spokój, bo przez Białoruś, przez nasze Małaszewicze, nasze przejście, w tej chwili w wyniku wojny na terenach, na obszarach Ukrainy idzie 88% chińskich kontenerów idących drogą lądową w kierunku całej Europy.
No i myśmy zastosowali taki manewr.
Spokojna teraz. Granica z Polski z Białorusią leży w interesie Chin jak najbardziej.
No właśnie, zastosowaliśmy taki manewr, prawda, z blokowaniem Małaszewicz. Była to taka wspólna inicjatywa i rządu, i prezydenta. Czy Chińczycy będą właśnie w taki sposób, mówili, Łukaszenka, nie rób tego, albo rób to.
Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak.
Pomówmy
mają teraz... dźwignię nacisku, bo są największym czy jednym, bo tam Rosja oczywiście kluczową rolę odgrywa, ale jednym z najważniejszych inwestorów. Do tego stopnia, że Łukaszenko przecież swojego wnuka przygotowywał na swojego następcę, ostatnio trochę o tym ciszej,
tak,
i uczył go chińskiego. No to dosyć jednoznaczne.
Tak jest, symboliczna historia. Panie profesorze, a więc możemy, tak mówiąc bardzo obrazowo, lewarować Chiny tutaj? Możemy korzystać...
Raczej one będą lewarowały w nas. Ostatnia moja książka z moim udziałem nazywa się Nowa gra w Chińczyka. Kiedyś to myśmy taką grę planszową uprawiali, graliśmy w Chińczyka, a teraz trzeba uważać, żeby Chińczycy nie zaczęli grać nami, i warto się nad tym zastanowić.
Właśnie ta gra nosiła inną nazwę, Człowieku, nie irytuj się. Pan, kiedy widzi premiera Węgier w Pekinie, to się irytuje?
Nie, ja nie, bo dla mnie jest to konsekwencja. Ja rozumiem uwarunkowania wewnętrzne, które Orbana do Pekinu sprowadziły. Przecież, jak wspomniałem w pierwszej wypowiedzi na pierwsze pytanie, jesteśmy na progu wojny handlowej z Unią Europejską, Chiny, a Orban pełniący od 1 lipca przecież
prezydencja, tak,
funkcję prezydencji w Unii Europejskiej, jedzie do Chin i co więcej, te cła są wprowadzane na samochody elektryczne, a Orban właśnie u siebie buduje dwie duże montownie, dwie duże fabryki chińskich samochodów elektrycznych, a w dniu, kiedy on jest w Pekinie, w Budapeszcie jest szef KATL, to jest taka firma państwowa chińska, która wyasygnowała bagatela 7,3 miliarda dolarów na budowę największej fabryki baterii do samochodów elektrycznych pod Debreczynem. Orban nie ma KPO jako jedyne państwo Unii, członkowskie Unii Europejskiej.
Krajowy plan odbudowy, tak. Mhm.
Tak, tego planu odbudowy po COVID-zie, co Polska niedawno, jak wiemy, odzyskała. Orban nie ma i nie ma szans, dlatego jedzie do Chin, żeby załatwiać tam swoje interesy pod płaszczykiem, że walczy o pokój, bo udaje misjonarza pokoju.
No właśnie, to jest ciekawe bardzo, bo tutaj ten czynnik gospodarczy, ekonomiczny, finansowy, no nie przebija się tak mocno do opinii publicznej. Raczej mowa jest o tym właśnie gołąbku pokoju, który krąży pomiędzy stolicami. Był w Moskwie, teraz w Pekinie. Pan uważa, że ten plan budowy to jest taka przykrywka, tak?
Czarną polewkę dostał Viktor Orban w Moskwie u swego największego przyjaciela, Władimira Putina, który odrzucił propozycję Orbana, żeby zacząć od zawieszenia czy przerwania ognia i usiąść do rozmów. I co więcej, powiedział o słowo więcej, że to nie Orban będzie rozdawał karty w ewentualnym porozumieniu pokojowym, tylko Moskwa i ewentualnie Kijów.
No właśnie, wszyscy go potępiają, prawda? Właściwie nie ma tutaj sojusznika w tej grze swojej dyplomatycznej o pokój.
Bo bo Orban ma dzisiaj ogromny sukces. W miniony weekend, a więc parę godzin temu, doszli jeszcze Flamandowie i Orban ma 7 przedstawicieli 7 państw tworzonej przez niego frakcji tak zwanej patriotycznej. Tak. Będzie miał swoją frakcję w Parlamencie Europejskim i jest niewątpliwie z tego bardzo zadowolony.
No właśnie, bo ja w poprzednich rozmowach sugerowałem, że on gra tutaj na rynku europejskim tym pokojem, że właśnie cementuje prawicę i skrajną prawicę w Europie i dlatego potrzeba mu takiej właśnie takiego lewara.
On gra nie tylko w Europie, bo jeździ do Xi Jinpinga. Tak. Już jako prezydencja Unii Europejskiej już zaprosił Donalda Trumpa na szczyt unijny, który pod koniec tego roku ma się odbywać w Budapeszcie. Nawet jeśli Trump nie pojawi się osobiście, to nawet przesłanie wideo w jego wykonaniu będzie dla Orbana atutem politycznym, a on ma tam na scenie wewnętrznej wyzwania w postaci takiego Petera Modiora, który ma rząd dusz obywateli węgierskich, i Orban teraz pokazuje, że to ja jestem wielkim wodzem, który jeździ po wielkich stolicach świata i żaden Modior nie będzie mu podskakiwał.
Czy Modior to znaczy Węgier?
Modior znaczy Węgier.
Właśnie, czyli Węgier. Panie profesorze, on jest traktowany, mówię o Orbanie, jako taki enfant terrible, prawda, w Europie. No, mówiłem, że wszyscy są przeciwko
niemu. Od prawie 15 lat i Europa i NATO nawet sobie z nim nie poradziły. Dlatego trzeba mieć pretensje, większość ma pretensje do Orbana, a ja uważam, że powinno być odwrotnie, że pozwolono Orbanowi żeby swawolnego Dyzia rolę odgrywał.
Aha, a kto tu zawinił najbardziej?
Wszystkie instytucje europejskie. Dopiero teraz ostatnio zaczęły, no znaczy nie dostarczają, Orban nie otrzymuje pieniędzy, a gospodarka jest w dosyć opłakanym stanie, dlatego tak bardzo pcha się do Chin, bo tam jedynie widzi szansę, żeby nie było większego niezadowolenia.
Lux ex oriente, prawda? Światło i pieniądze ze wschodu, tak?
No zamiast zachodu, ze wschodu, no gdzieś trzeba.
Panie profesorze, jaki pan scenariusz na przyszłość widzi w związku ze szczytem NATO i tymi inicjatywami, o których teraz mówimy?
No najwyraźniej obydwie strony walczące nie są gotowe. Dzisiaj mamy prezydenta Zełenskiego w Warszawie. Obydwie strony walczące nie są gotowe do podjęcia rozmów pokojowych. Każda stawia warunki będące nie do przyjęcia dla drugiej strony. I w tym sensie to się będzie toczyło. Myślę, że takim momentem kluczowym będą oczywiście wybory amerykańskie. Tak. Czy wróci Trump, czy nie wróci, to jest kluczowe.
A do tego czasu
Francja
będzie pat,
też nam, Francja też nam z progu nie rozwiązała, bo raczej zanosi się na chaos. Żadna z partii, które tam startowały, nie będzie mogła utworzyć większości. Więc Orban ma mętną wodę, z której będzie na pewno korzystał i w ciągu półrocznej jego prezydencji spodziewam się jeszcze większych fajerwerków.
Klarował nam tę mętną sytuację profesor Bogdan Góralczyk. Bardzo serdecznie panie profesorze dziękuję za te komentarze.
Bardzo.
Miłego dnia,
dziękuję.
Do widzenia.
Do usłyszenia.